Studnia Jakuba.
Mądrością człowieka jest dobre serce, jak powiedział wielki myśliciel Dalaj Lama. Ale ja próbuję właśnie żyć moją wiarą, którą Bóg wlał w moje serce już bardzo prędko. W szkole średniej uczestniczyłam już regularnie we mszy świętej. Studia duszpasterstwa akademickie. Dziś jestem lekarzem, ale mogę powiedzieć, że na początku mojego małżeństwa jakoś tak oddaliliśmy się od Boga. To, co połączyło nas jeszcze bardziej, to były wspólne małżeńskie rekolekcje. Alina, no właśnie, ale wróciłaś do Pana Boga i tak. Ten Pan Bóg jest dla Ciebie bardzo ważny, nie?
No jest na pierwszym miejscu.
Jest na pierwszym miejscu. Mhm. I powiedz właśnie, rodzina, dom, praca, kościół, gdzie Cię często widzę, jak jestem w Oleśnie, no właśnie, jak sobie z tym radzić z wszystkim?
O, to nie jest żaden problem. Człowiek to jest taka bestia, która ma jakieś tam priorytety, hierarchie, wartości. I niektórzy nawet po trupach dążą do celu. Ja sobie postawiłam za cel niebo, zbawienie, więc staram się, robię wszystko, żeby do tego nieba kiedyś trafić. Więc dlatego Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. I ponieważ takie mam priorytety, no to myślę, że to nie jest aż takie trudne. Aczkolwiek zmęczenie życiem, czasem lenistwo powoduje, że to nie jest tak idealnie. Też czasem nie chce mi się wstać na poranną mszę świętą w ciągu dnia, jak nie muszę wstać rano. No, nie jestem ideałem, absolutnie. Daleko
jak
mi.
Nikt na świecie, Alina. No. Nikt na świecie nie jest ideałem. Nie znam takich. Natomiast daleko. Alina, przeszłaś też w swoim życiu trudne momenty. Nie? Jak na przykład odejście twojego męża też. Jak sobie z tym radziłaś? Jak Pan był w tym bardzo obecny?
No był niesamowicie. Niesamowicie bym powiedziała. Było tak, że kiedy chorował, ja już miałam świadomość, że on odchodzi.
Był młodym człowiekiem wtedy, nie?
Tak, 64 lata miał, kiedy zmarł. Odszedł w domu spokojnie. I ten czas żałoby to był dla mnie czas niesamowitej łaski Pana Boga i takiego namacalnego doświadczania Jego miłości. Ja w tym roku żałoby miałam taki wewnętrzny pokój w sercu, że ja w zasadzie bardzo spokojnie tą żałobę przeszłam. Miałam wrażenie, że ja oglądam film o jakiejś Alinie, która jest w żałobie. Autentycznie, tak. Tak jakoś to spokojnie przeszło. I ja od samego początku, będąc w żałobie, wiedziałam, że dalsze życie to już jest życie samej. I no nie ukrywam, że jest to ciężkie. To jest jeden z takich ościeni w moim sercu. Samotność po
Alina, a
stracie męża.
Czujesz jego obecność, twojego męża?
Tak, nieustannie. Myślę, że zawsze zastanawiałam się, dlaczego Pan Bóg dał nam 25 lat
życia. Byliście razem 25
tak.
lat.
I 26 rocznicy już nie dożył. I zawsze zastanawiałam się, dlaczego tak krótko? No i doszłam do wniosku, że pewnie Pan Bóg i Antoś tam właściwie po tej drugiej stronie ma inne sposoby, może nawet bardziej skuteczniejsze i tak bym powiedziała, patrząc z perspektywy na życie potem, po jego śmierci, opieki nad nami i takiego wstawiania się u Boga za nami. Mój autystyczny syn, który zamknął się w ogóle w domu na lata, nie radzi sobie, ma lęki, nie umie wychodzić z domu, boi się ludzi po prostu. aczkolwiek jest człowiekiem inteligentnym, skończył średnią szkołę, 4 razy dostawał się na różne kierunki różnych uczelni i merytorycznie sobie radził, ale z powodu absencji spowodowanej tym, że nie umie funkcjonować wśród ludzi, nie skończył nawet pierwszego roku. I po kolejnym roku niepowodzenia, kiedy dostał się na studia, nawet nie poszedł odebrać indeksu, zamknął się w swoim pokoju i kilka lat w ogóle z tego pokoju nie wychodził. Wychodził właściwie tylko w nocy, jak myśmy spali. Więc byliśmy z moim mężem bardzo załamani. Modliliśmy się i pościliśmy, bo tyle można było zrobić. I po śmierci mojego męża, mój syn, po tylu latach izolacji, nagle to było też dramatyczne i początkowo Pan Bóg prowadzi człowieka niesamowicie. To jest niesamowite dla mnie, jak sobie to teraz z perspektywy próbuję wyjaśnić i odtworzyć. Dla mnie to był dramat, bo mój syn po prostu zostawił list takiej dwuznacznej treści, jakby chciał sobie odebrać życie. I tyle go widziałam. To było w Wielkim Tygodniu. Więc no, moje serce krwawiło i bardzo się martwiłam, ale też zostawiłam to Panu Bogu. I syn się odezwał po kilku dniach, to znaczy zatelefonował. I znowu ja też Pan Bóg jakoś tak natchnął moje serce, że jak zaczęłam z nim rozmawiać, to nie robiłam mu wyrzutów, że co on to zrobił, dlaczego tak zrobił, tylko powiedziałam mu, że jestem pełna uznania i szacunku dla jego postawy i dla jego odwagi, że po tylu latach umiał i zdobył się na odwagę, żeby wyjść z tego zamknięcia, z tej izolacji, w której się znalazł. No i to był taki punkt zwrotny, że on nie odłożył słuchawki, tylko zaczęliśmy rozmawiać. No, zdradzał objawy depresji w czasie tej rozmowy, więc poprosiłam go, żeby zgłosił się gdziekolwiek jest do pierwszego lepszego szpitala, żeby mu ktoś pomógł. No ale on zdecydował, żeby się ze mną spotkać. Więc żeśmy się spotkali. To spotkanie też nie przebiegało tak idealnie, bo w sumie pokłóciliśmy się i znowu Pan Bóg postawił na drodze kolejną osobę, to była moja siostrzenica, która bardzo też cierpiała z tego powodu, że taka sytuacja miała miejsce i cały czas kibicowała mi w tym spotkaniu z synem, SMS-owała i pytała się, jak to tam idzie. I ja jej oddzwoniłam, płacząc do słuchawki, że niestety nic z tego nie wyjdzie, ponieważ niestety syn poszedł.